Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałga, z nami Artur Łącki, zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
To chciałem pana zapytać o przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją. Było komicznie, czy coś pana zdenerwowało w tym, jakby to nazwać, przesłuchaniu, wystąpieniu?
Pan co, ja na żywo nie słuchałem, dlatego że akurat w tym dniu, kiedy było przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego, to miałem od rana spotkania związane z wyborami samorządowymi od powiedzmy Gryfic poprzez Szczecin do Świnoujścia. Także odsłuchałem sobie trochę, czy oglądałem trochę wieczorem, jak już siadłem i odłączyłem telewizor i włączyłem kanały telewizyjne i widziałem trochę. No cóż można powiedzieć, no taki trochę kabaret faktycznie, trochę kabaret. No, pan prezes, po pierwsze, moim zdaniem błąd komisji, że w ogóle przesłuchiwała pana prezesa ze względu na to, że nie złożył odpowiedniego przyrzeczenia. Powinno się nie przesłuchiwać, tylko zgłosić do sądu ukaranie i wezwać jeszcze raz, tak żeby złożył takie przyrzeczenie, jak powinien złożyć. To ja bym na przykład tak zrobiła. Komisja oczywiście zadecydowała inaczej. Później takie jakby osobiste wątki między panem posłem z Opolskiego, panem Zębaczyńskim, a panem prezesem. No, wydawałoby się, że jeszcze rok czy dwa lata temu można było powiedzieć, że pan prezes, wielki mąż stanu, prowadzący prawicę ku zwycięstwu, prowadzący prawicę twardą ręką, nie wiem, przywódca Polski, okazał się zwykłym, małym człowieczkiem, który tak naprawdę niewiele wiedział, co się dzieje wkoło niego, niewiele mówił.
Na pewno popisał się poczuciem humoru.
No tak, poczucie humoru tak. Ja myślę, że jednak nie wszystko wiedział i nie wszystko wie. Trochę mu się z tym teraz źle dzieje, że nie bardzo się chce do tego przyznać, że tak naprawdę to nie wie i będzie stwarzał taką aurę, że coś tam wie, ale nie może powiedzieć. No. Komisja jest od tego, żeby mówić. Komisja jest od tego, że ma wyjaśnić sprawę Pegasusa. A wiemy o tym dobrze, że Pegasus, przynajmniej ja mam takie przeświadczenie, że Pegasus był kupiony w trzech celach. I ten cel, który mu powinien przyświecać na początku, czyli ochrona Polski i Polaków przed atakami terrorystycznymi, był na ostatnim miejscu. Na pierwszym miejscu, i tu jest moim zdaniem dziwna sytuacja, bo ja mam takie przeświadczenie, był kupiony po to, żeby inwigilować swoich. Na drugim miejscu opozycję, a dopiero na trzecim miejscu była sprawa bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa Polaków. I to jest cały problem zakupu tego Pegasusa i myślę, że prędzej czy później pan prezes się wysypie w tych zeznaniach.
Zmienimy temat i porozmawiajmy o tym, o czym pan mówił na początku naszej rozmowy, czyli o wyborach samorządowych. Chciałem pana zapytać, bo jeździ pan od miejscowości do miejscowości, spotyka się pan, co prawda zdaje się, że na tych salach są ludzie zorientowani a propos wyborów samorządowych, bo to są w większości sami kandydaci. Natomiast chciałem pana zapytać o wiedzę Polaków, jak pan rozmawia z ludźmi. Jaka jest wiedza Polaków o wyborach samorządowych w ogóle?
A czy wiedza Polaków do czasów poprzednich wyborów, tych sprzed 5,5 roku, była stosunkowo wysoka. Ludzie wiedzieli, jak mają głosować, na kogo, jak wygląda w ogóle głosowanie, jak wyglądają wybory samorządowe. Muszę ze zdziwieniem powiedzieć, bo przez te ostatnie 5,5 roku, przynajmniej na prowincji, bo może w miastach jest inaczej wielkich, ale przynajmniej na takiej prowincji, ta wiedza jakby odeszła trochę w niepamięć lub zmalała, albo inaczej. O wiele mniej ludzi się interesuje wyborami samorządowymi. To jest naprawdę zadziwiające. Na podstawie małej jednej gminy powiem, że 5,5 roku temu, bo 5,5 roku temu mieliśmy wybory samorządowe, było kandydatów na 15 miejsc do Rady Gminy, było 50, zdaje się, 6 kandydatów, a w tym roku jest 28. Czyli to jest o połowę mniej, prawda? i zastanawiam się dlaczego.
Ale podobnie jest w wyborach, panie pośle, do na przykład na wyborach na wójtów i burmistrzów. Są takie gminy w naszym regionie, na Pomorzu Zachodnim, w których jest jeden kandydat.
Ale oczywiście wiele takich. W moim regionie jest takie dwie gminy, zdaje się.
A z czego to może wynikać? Ze zmęczenia polityką? Z czego to może wynikać?
To jest po pierwsze, myślę, że dobrze ma pan rację, zmęczenie polityką. Ludzie trochę mają dość polityki. Telewizja nie pokazuje tak naprawdę nic, tylko cały czas jakieś debaty polityczne, które kończą lub zaczynają i kończą kłótniami politycznymi. Ludzie trochę mają tego dosyć. Mało tego, przez ostatnie lata, kiedy rządził PiS, ludzie zauważyli, że samorząd terytorialny ma mało do powiedzenia. Właśnie nic nie może zrobić bez zgody lub dotacji z rządu. Więc mówią sobie, a po co nam to, jak tak trzeba wszystko załatwiać tam, to niech, nie wiem, posłowie załatwiają, albo nie wiem, radni wojewódcy załatwiają, co taki wójt może zrobić, skoro powiedzmy jest z innej opcji, a teraz inna opcja będzie rządziła. No właśnie cały problem polega na tym, że PiS tak jakby zrobił z tym samorządem, że samorząd okazał się nie samorządem, a samorządem politycznym. Jeśli jesteś w dobrej opcji politycznej, to masz. Jeśli jesteś w złej opcji politycznej, to nie masz. I teraz naszym zadaniem będzie zrobić powrót do tego prawdziwego samorządu, do tej prawdziwej samorządności, która nie ma nic wspólnego z opcją polityczną, tylko ma wspólne z tym, czy ktoś dobrze pracuje dla swojej małej ojczyzny. To będzie trudne. To będzie naprawdę trudne, by znowu ludzi namówić, przekonać do tego, żeby zaczęli brać sprawy w swoje ręce, żeby nie patrzyli na to, kto jest u władzy, dlatego że ta władza będzie stawiała na samorząd. Nie wiem, czy nam się to uda w przeciągu jednej kadencji zrobić, czy nie będzie trzeba na to przynajmniej dwóch, czy trzech kadencji.
Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta władza będzie się dogadywała na przykład z prezydentami albo burmistrzami, którzy będą z PiS-u.
Wie pan co, panie redaktorze, ja myślę, że to jest... Nie chciałbym tutaj teraz takiej ostrej deklaracji powiedzieć, że będzie ich traktowała tak samo jak wszystkich, dlatego że później ktoś mi wyciągnie jakiś jeden malutki przykład i powie, że tak nie było. Powiem jedno, na pewno nie będą traktowani tak, jak byli traktowani wójtowie z opozycji za czasów władzy PiS. Ale na pewno trzeba na początku te wszystkie krzywdy, które spotkały tamte samorządy, naprawić. Czyli na początku na pewno te samorządy, które były skrzywdzone przez tamtą władzę, które nie dostały dotacji, które dostały dziesiątki procent mniej dotacji, będą musiały być pierwsze w kolejności. I to może być później jakiś zarzut. Ale to będzie tylko takie wyrównanie krzywd i na pewno dojdzie do takiej sytuacji, że wreszcie będzie to można robić tak, że wszystkie samorządy będą traktowane równo.
A to pan ostatnio był, zdaje się, na spotkaniu w Świnoujściu dotyczącym polityki. Tam ze sceny padła taka deklaracja, że zdaje się, że w kwestiach turystycznych to Podhale było bardziej preferowane przez ówczesnych rządzących niż miejscowości nadmorskie.
Panie redaktorze, nie, to ja to powiedziałem, jeśli chodzi o bon turystyczny. To bardzo łatwo można sprawdzić i zobaczyć, jak on był, w którym, na przykład w którym miesiącu skończył się tak nagle, z dnia na dzień ten bon. Chociaż jeszcze rozmawiałem dwa tygodnie przed zakończeniem funkcjonowania bonu wtedy z panem ministrem Gutem Mostowym, który mówił, że najprawdopodobniej, i to proszę się nie martwić, będzie przedłużone. Zostało jeszcze prawie 400 milionów, czy ponad 400 milionów w budżecie tego bonu, a jednak zamknięto ten program. Mało tego, w ostatnich trzech miesiącach tego roku, czyli 2024, kiedy funkcjonował, około 12 milionów było wydane w województwie małopolskim. I dokładnie tyle samo, około 12 milionów, było wydane w pozostałych innych województwach, czyli dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie. No niestety, pan minister, wiceminister spraw turystyki, bo pan minister Gut-Mostowy, no i że tam powiem, to nie wychylił się za bardzo, no, dbał o swoich.
Panie pośle, musimy jeszcze...
Tak to wyglądało, no.
Musimy porozmawiać jeszcze o jednej, muszę zadać jeszcze jedno ważne pytanie. Chodzi o raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący schronów, czyli budowli, w których ludność cywilna może się schronić na wypadek W. W naszym regionie Świnoujście jest przodujące, ale to wynika z tego, że jest dużo parkingów podziemnych, jest także tunel, w którym ludność może się ukryć. Natomiast inne miejscowości już nie wyglądają tak dobrze. Donald Tusk powiedział, że musimy szykować się na wszelką ewentualność. Trzeba dofinansować obronę cywilną w Polsce?
Panie dyrektorze, obrony cywilnej w Polsce nie ma. Ustawy o obronie cywilnej w Polsce nie ma. Od wielu, wielu lat. I powiem tu teraz może rzecz niezbyt miłą dla wszystkich. Wszystkie rządy nie zważały na obronę cywilną, ale już w momencie, kiedy zaczęła się pełnoskalowa wojna na Ukrainie i że wtedy rząd nie zaczął reagować na to, nie zaczął odtwarzać schronów, które istnieją, nie zaczął budować, nie zaczął robić dotacji na budowę schronów dla niewielkich skupisk, dla 20-30 osób. Tego nie rozumiem. Tak naprawdę widać, że PiS rządząc przez 8 lat nie panował nad tym w ogóle, że to dokładnie robił to, co ja zawsze mówiłem, że on gasił pożary. Gdzieś tam się paliło, coś nie wyszło, więc leciał tam z jakimiś czekami pieniędzmi, sypał pieniędzmi, żeby zasypać. To, że nie potrafił zarządzać w tamtym okresie, że nie źle to robił, to pokazują właśnie te schrony, pokazuje przetarg na amunicję, której właściwie Polska nic nie dostanie, dlatego że nie jest w stanie wyprodukować większej ilości amunicji, dlatego nie dostanie pieniędzy z Unii Europejskiej na produkcję tych amunicji. To jest, jeśli trzeba było kupić broń, to się jechało do Korei, Stanów Zjednoczonych, trzeba było kupić amunicję, to się jechało do Niemiec, do Francji. Przez 8 lat nie stworzono nowej linii produkcyjnej w MESCO, przez 8 lat nie stworzono nowej linii produkcyjnej w Dosamecie, nie stworzono nic.
Jak
trzeba
słuchać?
Przyznać, że oczywiście poprzednie rządy też się do tego przyczyniły, ale PiS miał 8 lat na to, żeby cokolwiek z tym zrobić i miał za granicą pełnoskalową wojnę, więc trzeba było przestawić pewne rzeczy na tą produkcję czy na taką ochronę. A przynajmniej trzeba było doprowadzić skutecznie do uchwalenia porządnej ustawy o obronie cywilnej. Nie zrobiono nic w tym względzie.
Jak słyszymy, głównym grzechem jest zaniechanie. Artur Łącki, zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.